To wszystko zaczęło się od Walerii, bohaterki pierwszej opowieści. Może warto na to zwrócić uwagę, jeszcze nie o Walerii mówiąc, że nazywam te historie opowieściami. Długo zastanawiałam się nad tym, czy nie bardziej trafna byłaby nazwa reportaż. To konsekwencja mojej pracy w radiu, ale uświadomiłam sobie, że jeśli robiłyśmy reportaże radiowe, bo przecież ile ich zrobiłyśmy w ciągu tych lat pracy, to zawsze tło dopełniało klimatu całości, podczas gdy tu reportaż byłby dość suchy. I w obawie, że te opowieści mogą wiele stracić, postanowiłam, że będą to właśnie opowieści, czyli są to reportaże oparte na autentycznych zdarzeniach, w które pozwoliłam sobie wpleść trochę narracji. Po to tylko, żeby ci bohaterowie byli w konkretnej rzeczywistości i żeby ta rzeczywistość była w miarę plastyczna.
No myślałam, że to będzie opowieść kresowa, bo to jest, można powiedzieć, studnia bez dna.
No, oczywiście.
I jeszcze jest ostatnia chwila, żeby te opowieści zachować dla potomnych. Ale nie, jest ogromna różnorodność. Są ludzie z tej ziemi, ze wschodu, z Wielkopolski.
Z centralnej Polski.
Z centralnej, z Warszawy. My to Państwu wszystko opowiemy. Ale na początku właśnie, Teresko, skąd wzięłaś swoich bohaterów?
Znałam ich przez długie lata. I kiedy uświadomiłam sobie, że wielu z nich odeszło, pomyślałam, tak jak chyba napisałam tu przy opowieści poświęconej Zofii Hajduk. To dosłownie tak się zdarzyło, jak tu napisałam. Przechodziłam obok jej grobu któregoś takiego ponurego dnia i pomyślałam sobie, była taka atrakcyjna kobieta, tak wiele znaczyła, taki wspaniały życiorys ma, tyle dokonała, a coraz mniej osób o niej pamięta. I wtedy, grzebiąc w pamięci, doszłam do wniosku, nie, a przecież są osoby, które znałam 40-50 lat temu, które już też nie żyją, powiedzmy, od 20 paru czy 30 paru lat. I że jeśli nie zapiszę tego teraz, to może nikt o nich nie pamiętać. To nie byli bohaterowie. Oni nie mieli na czole napisu bohater. To byli zwyczajni ludzie. Popatrz, idziemy ulicą, mijamy ludzi. Oni byli tacy sami. To właśnie sytuacja związana z XX wiekiem i te zdarzenia, które miały miejsce w tym okresie, spowodowały, że oni musieli, że oni się znaleźli w określonej sytuacji i musieli podjąć pewne decyzje. Oni niekoniecznie byli aktywni w sensie, powiedzmy, jakiejś działalności. Oni często zostali rzuceni w wir historii i musieli w tym wirze zachować z jednej strony życie,
godność,
a z drugiej strony godność i człowieczeństwo.
Obronić najbliższych, ale Teresko, zacznijmy opowiadać historię. Pierwszą pani Walerii z królewskim rodowodem. Pani Waleria Kruszyńska z domu Leszczyńska urodziła się jeszcze w XIX wieku.
Tak, to była rzeczywiście niezwykła osoba i im jestem starsza, tym częściej uświadamiam sobie, że jej życie, jej zachowania w różnych sytuacjach, bo nie ukrywam, że dobrze ją znałam, sprawiają, że jest dla mnie ciągle wzorcem, że bardzo często mi się zdarza, kiedy znajdę się w sytuacji trudnej, myślę, ciekawe jakby Waleria się zachowała, jak ona by postąpiła. Ja nie wiem, czy oczekujesz, że naszkicuję tę opowieść.
Chociaż trochę,
bo
żeby słuchacze...
Tak, chciałabym słuchaczom odebrać przyjemności lektury.
Pójdą po tę książkę, na pewno.
Waleria urodziła się na Kresach w okolicach Tarnopola. to już wspomniałaś, że pochodziła z rodziny królewskiej, więc przyjęła bardzo dobre wychowanie.
Były salony, bale,
były kreacje, o których opowiadała nawet jak miała 80 kilka lat. Ale na szczęście miała dobrze poukładane w głowie i kiedy przyszło wybrać małżonka, nie kierowała się właśnie takim, który lubiłby uczestniczyć w zabawach, hulankach, tylko wybrała statecznego człowieka, troszkę od niej starszego, który zapewniał byt jej i jej ich dzieciom. Był człowiekiem też wyjątkowym, Józef Kruszyński, jej małżonek.
Niezwykle przystojny.
Tak, był niezwykle przystojny, bardzo się elegancko zawsze nosił i zwracał uwagę, myślę, wszystkich kobiet. Zresztą przyznam ci się, że widziałam jego portret. Ten portret wraz z portretem bliskiego kuzyna Romana Leszczyńskiego, który był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i miał być rozstrzelany na Wzgórzach Wóleckich, ale Niemcy nie dopatrzyli się tego, że on wcześniej zmarł na serce. Więc powiedzmy, że to go uratowało. Otóż portret właśnie Józefa, męża Walerii i Romana z małżonką miałam okazję widzieć, więc wiem, że był naprawdę bardzo przystojnym mężczyzną. No oczywiście wybuchła pierwsza wojna światowa, Józef wyruszył na tę wojnę.
Armia austriacka.
W armii austriackiej, tak. To raz, że ten zabór, a poza tym wszyscy ci, którzy uczestniczyli właśnie w pierwszej wojnie w barwach austriackich, czy powiedzmy w armii austriackiej, podkreślali, że była to jedyna armia, w której można było myśleć o odzyskaniu wolności przez Polskę, bo nie wiem, może się tak wiele zmieniło, ale to byli wielcy patrioci. Zresztą, jak zauważyłaś, właściwie wszyscy bohaterowie, niezależnie od tego, czy mężczyźni, czy kobiety, wszyscy podkreślali wielki patriotyzm.
A może więc to też, Tereso, determinowane było tym, że Polska nie miała tej niepodległości przez tyle lat i że to było takie upragnione wyczekanie, wymodlone i pełne ofiar.
Na pewno. Poza tym też to, o czym wspominałyśmy, te zdarzenia XX wieku, prawda? Tak. To również wymagało pewnego poświęcenia, pewnej determinacji i oni bez wahania podejmowali ten trud, więc no niewątpliwie byli wielkimi patriotami, ale Józef miał jeszcze tę zaletę, ponieważ pracował jako urzędnik, że nie odróżniał swoich petentów. Czy to był Ukrainiec, mówimy jednak o tych Kresach Wschodnich, czy to był Polak. Sprawa każdego z nich była dla niego najważniejsza. Oczywiście Waleria nie mogła liczyć na jego pomoc w jakichś pracach domowych.
No to społecznik
i ona
też
w ogóle,
taki był.
Wielki społecznik. Ona w ogóle nie liczyła na to. Mało tego, jak w pewnym momencie uznała, że gromadka dzieci jest coraz większa i że jest im ciasno, to sama się wzięła za budowę domu, bo nie chciała odrywać go od ważnych spraw. Musieli być wspaniałym małżeństwem.
Bo tych dzieci też była gromadka niezła, jak powiedziałaś.
Tak, było ich dość dużo. Ja już w tej chwili nawet nie pamiętam 7, bo one umierały też. Umarła tak. Pierwsza córka w czasie I wojny światowej, druga zginęła tragicznie tuż przed wybuchem.
Konstancja chyba.
Tak, Konstancja. Później zginął Bolek, który, to opowiadali mi ludzie, przepraszam, że przeskoczę, ale dość długo szukałam ludzi, którzy wiedziałam, że byli wraz z Walerią na Syberii. Bo to nie muszę mówić, że Waleria oczywiście z całą rodziną z Kresów została wywieziona na Syberię. I to dość daleko, bo aż do Republiki Komi. Opowiadali mi, że Bolek był bardzo niecierpliwy, był strasznie głodny. No, To nic nowego, nic odkrywczego. Każdy, kto był na Syberii, o tym opowiada, że panował wielki głód.
To ale było dziecko wtedy chyba.
To było dziecko 10 czy 11-letnie. Więc on się cały czas dopominał jedzenia i przez to, że był ciągle głodny, w zimie próbował gdzieś na polu wykopywać jakieś resztki buraków cukrowych. Oczywiście pod pole pegierowskie było zaminowane i Bolek wyleciał w powietrze. Później kolejny syn, oczywiście kiedy wywieziono na Syberię rodzinę Kruszyńskich, mąż Walerii został dość szybko rozstrzelany, no bo jak śmiał upominać się o jakieś prawa, nie tyle dla nich, dla jego rodziny, co dla innych Polaków, którzy tam byli. Więc został oczywiście rozstrzelany, nikt nigdy się do tego nie przyznał. Świadkiem tej egzekucji była jego ukochana córka Ziutka, która widziała w ukryciu. Na szczęście nie wyszła, bo na pewno nie byłoby jej również. Potem najstarszy syn Walerii, Marian, koniecznie chciał iść do wojska. Marzyło mu się, żeby się dostał do armii Andersa, ale Rosjanie nie byli skorzy do tego, żeby go puścić, ponieważ był młody, więc był cenną siłą roboczą. W końcu to byli niewolnicy. Także jak nadarzyła się sposobność, aby wstąpić do armii generała Berlinga, uczynił to. Przeszedł szlak bojowy z generałem, począwszy od bitwy pod Lenino, aż do Warszawy. Przy forsowaniu Wisły i zdobywaniu przyczółków na Czerniakowie zginął. Walerii pozostało z tej całej gromadki troje dzieci, z którymi wróciła z Syberii w 1946 roku.
Napisałaś w tym chyba opowiadaniu, że w natarciu i w walce o Warszawę zginęło więcej żołnierzy niż w bitwie o Monte Cassino.
Tak. Zawsze nam się wydawało, że to była najkrwawsza bitwa. Tymczasem wiele podręczników historii i innych źródeł przekopałam, zanim to napisałam, i okazało się, że ta liczba rzeczywiście była dużo, dużo większa. Wiesz, tak się utarło, nie nam oceniać historię ani podręczniki historii, ale tak się utarło, że o żołnierzach generała Andersa mówi się na ogół w superlatywach. Natomiast
o żołnierzach Berlinga półgębkiem.
Półgębkiem, tak. A przecież to byli ci sami chłopcy, polscy chłopcy, którzy po prostu walczyli o Polskę. O, im się marzył powrót do wolnej Polski. Przecież oni wiedzieli, że ta wojna kiedyś się skończy, niezależnie od tego, jak będzie okrutna. I że oni wrócą do domu i zaczną normalnie żyć.
Waleria wróciła. Rodzina pomniejszona o dzieci, o których opowiadałaś. Gdzie los ją rzucił?
Waleria, jadąc, szukała domu, który przypominał jej dom wybudowany przez nią samą w Złotnikach. Niestety pojawiła się na Dolnym Śląsku i właściwie na ostatnim przystanku, jaki po polskiej stronie był, to wówczas był Zgorzelec, to jest 1946 rok. Stamtąd rozwożono repatriantów, tak się mówiło o tych, którzy wracali z Syberii po różnych wioskach. Waleria pozostała w Bogatyni, która wówczas nazywała się Rychwałdem. I pewnie zastanawiasz się, dlaczego jej historię umieściłam wśród tych, które dotyczą głównie Opola. Waleria nigdy nie była w Opolu. Dwa razy bardzo się łamała. To był pogrzeb jej ukochanego zięcia i to był ślub jej wnuczki. Ale miała taki uraz do podróży po wywózce na Syberię i później jeszcze w 1944 roku, kiedy ją przewożono na Kaukaz do innego obozu pracy, że nigdy nie wsiadła do pociągu i nigdy nie opuściła miejsca, w którym zamieszkała po powrocie z Syberii. Ale Już w 55 roku pojawił się w Opolu jej pierwszy syn, później córka, potem do tego rodzeństwa przyjeżdżał trzeci ich członek tej rodziny. I tak się złożyło, że oni pozostali w Opolu, tu zamieszkali, tu zawierali związki małżeńskie, tu rodziły się ich dzieci, później wnuki i wszystkie one związane były i są z Opolem, bo do dzisiaj mieszkają jej potomkowie. Pozwól, że jeszcze ci coś powiem a propos Walerii, bo domyślam się, że nie będziemy już do tego wracać. Wnuczki Walerii nie znały jej historii, a to z tego względu, że tak zawsze jest, że dzieci są bliżej czy darzą większą sympatią babcie ze strony mamy. Tak się złożyło, że ta babcia mieszkała z nimi, więc ta babcia była bliska i o niej wszystko wiedzieli. Kiedy napisałam tę opowieść poprzez wnuka, chciałam, żeby dotarło to do młodszego pokolenia. I byłam bardzo mile zaskoczona, nie tylko tym, że bardzo im się to podobało, że ich to wzruszało i przerażało, ale że postanowiły, bo to dwie dziewczynki, że muszą koniecznie pojechać do Bogatyni i muszą koniecznie odwiedzić grób Walerii, bo Waleria spoczęła w Bogatyni, mimo że wszystkie jej dzieci już są na cmentarzu w Opolu. I ten wyjazd już się odbył.